ostatnim czasie mieliśmy przez 2 tygodnie gości. Więc dzisiaj chciałbym wrócić do tego, co na początku tego roku chcę bardzo podkreślać, czyli naszą deklarację wizji, którą wspólnie ukuliśmy. Idąc za listem do Filipian z 2 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi do Kościoła: bądźcie jednomyślni, zespoleni wspólną miłością, złączeni jednym celem, wspólnym celem i złączeni jednym zdaniem. Tak, złączeni jednym zdaniem, gdzie my to też tak bardzo dosłownie przyjęliśmy, żeby było zdanie, które będzie jak taka esencja, która połączy wszystko to, co najważniejsze dla nas jako Kościoła. I to zdanie brzmi, będę tak długo je powtarzał, aż wszyscy będziecie znali je na pamięć: kochając tak żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastać razem i budować Królestwo Boże. I 3 tygodnie temu mówiłem o tym pierwszym członie tego zdania: kochając żarliwie jak Jezus. Dlaczego? Bo miłość jest najważniejsza, bo Bóg jest miłością i wokół miłości wszystko się skupia i dlatego chcemy kochać. To jest najważniejszy cel i sens naszego życia, żeby kochać, a nie tylko kochać tak od siebie, ale kochając żarliwie jak Jezus, żeby Jego w tym wszystkim wywyższamy, żeby naśladować Jego i być tacy jak On, stawać się podobnymi do Niego. Kochać tak żarliwie jak On, tak jak On ukochał swojego Ojca, tak i my chcemy kochać Boga. Tak jak On ukochał nas, tak i my chcemy kochać siebie nawzajem w gronie Kościoła. Ale też z jaką On pasją przyszedł na ten świat, właśnie do tych ludzi zgubionych, którzy byli poza ludem Bożym, tak i my chcemy kochać tych, którzy są spoza nas. Nie tylko zamknąć się w swoim gronie, że tu nam dobrze. Nie, jest świat, który ginie i który też chcemy mieć w sercu. Tych ludzi, którzy są z zewnątrz, może są dzisiaj grzesznikami, są podłymi ludźmi, nikczemnymi, może nam wyrządzają zło, ale my mamy ich kochać. I dzisiaj chcę się skupić na kolejnym elemencie tej deklaracji, która mówi, że chcemy kochać żarliwie jak Jezus, kochając żarliwie jak Jezus, chcemy łączyć ludzi. I dlaczego tak? Dlaczego właśnie po tych słowach, kochając żarliwie jak Jezus, pojawiają się właśnie te słowa? Chcemy kochać żarliwie jak Jezus po to, żeby łączyć ludzi. I czytamy w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, od 11 wersetu do 22, przeczytam fragment, który mówi o tym, że Jezus tak naprawdę nie przyszedł tylko po to, żeby nas zbawić. Zbawienie nasze wcale nie jest najważniejszym celem. Zbawienie nasze jest środkiem do tego, żeby osiągnąć wyższy i większy cel. A jest nim pojednanie ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Żebyśmy my byli w tej samej jedności, której jest Trójca Święta. Coś absolutnie niesamowitego. I żebyśmy my byli też połączeni w jedno ze sobą. Niczym mąż i żona, który stają się jednym ciałem. I czytamy o tym w tym fragmencie listu do Efezjan, który objawia nam niesamowite prawdy na temat krzyża. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Paweł mówi, dzieląc ludzkość na 2 rodzaje. Naród wybrany, Izraela i wszystkich innych, czyli pogan. Że była tu przepaść między tymi 2 grupami ludzi. My, bo my jesteśmy poganami, byliśmy bez obietnic, bez nadziei, obcy, bez wspólnoty, tak? Ale przez krew Chrystusa nie ma już czegoś takiego, że ktoś jest daleko, że ktoś jest obcy. W Chrystusie, przez krew Chrystusa wszyscy stajemy się bliscy i jesteśmy blisko Boga i blisko siebie nawzajem. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On jest pokojem. Ile wojen na świecie? Między krajami, narodami, ale też między rodzinami, między ludźmi w jednej rodzinie potrafią się nienawidzieć, tak? Ale on staje się pokojem. I z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. Więc krzyż, to co robi krzyż, to krzyż niszczy grzech. A co czynił grzech? Grzech czyni podział między ludźmi. Adam i Ewa bez grzechu byli w idealnej jedności. Wystarczyło, że zgrzeszyli i już powstał zgrzyt między nimi. Już powstał zgrzyt między nimi. Już nie było nigdy więcej tak samo, jak wcześniej. Z powodu grzechu. Więc grzech dzieli ludzi, a Jezus łączy ludzi. I to jest niesamowite, bo możemy powiedzieć, jak wiele jest podziałów między ludźmi. Ludzi dzielą cywilizacje, kultury, historia. W tej historii mogły być na przykład narodów, czasy napaści, okupacji, różne trudne momenty, że potem jeden naród może nienawidzieć drugi. Mogą nas dzielić pokolenia, poglądy. Nie wiem, jakie partie polityczne lubimy. O, w Polsce to jest bardzo taki ostry temat. Podział polsko-polski powstał z powodu partii politycznych na przykład, tak? Ale w Chrystusie wszelkie podziały padają. Wszystko, co różni ludzi, wszystko, co stanowi jakiś mur, który zaczął oddzielać ludzi, krzyż to wszystko niszczy. Usuwa wszelką wrogość, tak? Poprzez krzyż, kogo? W krzyżu, czy przez krzyż Jezus pokazał, że kocha wrogów. Bo wszyscy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga z powodu naszych grzechów. A jednak przez krzyż staliśmy się Mu bliscy, bo On zniszczył wrogość. Nie tylko pomiędzy nami a Bogiem, że stało się możliwe nasze pojednanie z Bogiem, ale że też możliwe stało się, o czym tu jest mowa, pojednanie między ludźmi. I to jest w Chrystusie niesamowite, że może tak po ludzku nas bardzo wiele dzielić. W sensie możemy być z dwóch różnych cywilizacji wręcz, dwóch różnych krańców świata. Może nas dzielić wszystko. Różnica wiekowa, językowa, poglądów, rozumowania całego świata i tak dalej, ale w Chrystusie zaczyna nas tak wiele łączyć. I to jest dla mnie niesamowite, takie też doświadczenie, które przeżyłem wielokrotnie, że spotykając się z wierzącymi ludźmi z całego świata, bardzo innymi, ale tak wiele nas łączyło. Że czuło się, że rozmawiasz, pomimo czasami różnic językowych, że to dogadanie też było trudne, bo mój angielski był powiedzmy taki sobie, ale się czuło, że to jest brat i siostra. Że możesz z tym człowiekiem rozmawiać bez końca, bo on kocha Jezusa i ty kochasz Jezusa. I Jezus nas łączy. Że mamy tak wiele wspólnych przeżyć z powodu Jezusa. I czytamy dalej. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Czyli wrogów uczynić jedno. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, bo tu nie jest tylko mowa o tym, że wrogowie zaczną się jakoś tolerować. Nie wchodź mi w drogę, nie zbliżaj się do mnie, to będzie dobrze. Bylebyś za blisko się mnie nie pojawił, bo wtedy nóż mi się w kieszeni otwiera, tak? Nie. Tu jest mowa o tym, że krzyż z wrogów czyni jednego człowieka. W Chrystusie. Że wrogość i nienawiść może zamienić, czy nieprzyjaźń, może zamienić się w taką bliskość, czy taką przyjaźń, jaka jest możliwa w małżeństwie, gdzie dwoje ludzi stają się też jednym ciałem, tak? Do takiego stopnia to, co robi Jezus, to w taki sposób łączy ludzi, że wszystko, co ich dzieliło, staje się nagle bliskie I ich wspólnie zaczyna łączyć, że stają się jednym. Bo krzyż, jak powiedziałem, jest dowodem miłości Boga do wroga, do wrogów Bożych. Czyli ludzi, którzy żyli w grzechu. Ale też z tego krzyża płynie miłość, która nam pozwala, tak jak powiedział Jezus, miłować nieprzyjaciół naszych, bo potem się poznaje, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? Że z tego krzyża płynie miłość, która pozwala mi pokochać człowieka, którego znienawidziłem prędzej. Który mi tak zalazł za skórę, czy zrobi być może mi nawet tak wielkie zło, że powinienem go tak po ludzku nienawidzić całym sobą. A zamiast tego zaczynam go kochać i chcę dobra dla niego. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Więc tym, kto łączy też i sprawia, że dwoje ludzi, których tak wiele dzieliło, nawet mogli być wrogami dla siebie, mogą teraz stać się jednym ciałem w Chrystusie, jest to możliwe w jednym duchu, w Duchu Świętym. Bo Duch Święty, to On w nas wnosi w ten wymiar bliskości i połączeń, który sprawia, że możemy stać się jedno. Tak więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Czyli nie ma już lepszych i gorszych ludzi. Nie ma takich kategorii. Wszyscy stają się domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. W Nim również wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Jak tu jest to podkreślone, że wspólnie, że razem. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. I Dom Boży jest jeden. Kościół tak naprawdę jest jeden. Owszem, na świecie widzimy różne denominacje kościelne, różne kościoły. Czasami jest to jeden z takich może główniejszych argumentów, którzy ludzie niewierzący zarzucają Kościołowi, że mówicie o jedności, to skąd tyle kościołów różnych? Wy sami nie potraficie być w jedności, bo jesteście podzieleni, mając różnego rodzaju teologię i tak dalej. Mnie kiedyś bardzo poruszyła myśl jednego z ojców Kościoła, który powiedział tak, w rzeczach najważniejszych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, ale we wszystkim miłość. To jest coś, co pozwala łączyć różnych ludzi. Tak, bo nie zawsze Biblia mówi jasno na pewne tematy. Tak, czasami w kościołach są fałszywe teologie, błędne i trzeba im powiedzieć nie, bo w rzeczach najważniejszych musi być prawda. Ale prawdą jest też to, że są tematy w Biblii, których Biblia coś mówi, ale nie mówi wszystkiego i z tego powstają różne interpretacje. Więc tak, są ludzie, którzy mając cząstkowe poznanie wszyscy, możemy różnie rozumieć, różnie interpretować pewne rzeczy. Ale tym, co łączy, jest jedna miłość. Miłość do Jezusa. I dalej w 4 rozdziale listu do Efezjan, który jest wspaniałym listem o Kościele, Paweł mówi tak od początku. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Tak, mamy żyć w sposób godny powołania. Czyli jak? Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Pokorą, bo przez pokorę, jak czytaliśmy o tym liście do Filipian w 2 rozdziale, uniżamy się tak jak Chrystus, a kiedy się uniżamy, to jesteśmy gotowi służyć drugiemu człowiekowi. To nas zbliża do siebie, bo nie siebie stawiamy na piedestale, ale jesteśmy gotowi służyć innym. Poza tym postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. W Księdze Przysłów, czy w Przypowieści Salomona, inaczej 25:5, jest taka dla mnie bardzo mocna myśl na temat łagodności. Łagodność łamie kości. Czyli łagodność nie jest obrazem słabości, ale prawdziwej siły. Pewnego rodzaju siły. Co oznacza to powiedzenie, że łagodność łamie kości? Że jest pewna siła w spokoju i łagodności, która nie musi krzyczeć i być agresywna, żeby przekonywać do swoich argumentów. Ale że łagodność potrafi złamać wszelki opór, dlatego łamie kości. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Cierpliwie. Ja tak czasami mówię, że słowo cierpliwie składa się w języku polskim z takiego członu, który zaczyna się od słowa cierp. A! Cierpię! Śmiejecie się, ale dobrze wiemy, że jeśli naprawdę chcemy być blisko, to to będzie wiązało się z cierpieniem. Ja pewne rzeczy nie potrafiłbym tak oddać, ale w świecie chrześcijańskim był, bo już nie żyje, pewien myśliciel, C.S. Lewis, jeden, myślę, że z najwybitniejszych myślicieli w historii chrześcijaństwa, autor opowieści z Narni. I chcę zacytować wam parę myśli, które on powiedział, które oddają tą prawdę. On mówi tak. Przyznaję, że kochanie ludzi, w których nie ma nic dającego się kochać. Tak? Że miłość, ta Chrystusowa, oznacza to kochanie ludzi, w których nie ma nic dającego się kochać. To znaczy się, że w każdym z nas jest coś, co jest takiego kochanego. Ale jest też pewna strona nas, która jest nie do pokochania. Oj, boli to. Ale czy w nas samych jest coś, co zasługuje na miłość? Wiemy, że kiedy szczerze wejrzymy swoje wnętrze, naprawdę szczerze, to wiemy, że czy zasługujemy na miłość? No nie. Dalej powiedział tak. Bóg i Jego święci kochają to, co nie do kochania. Bo Bóg nas pokocha pomimo to, tak? Kochać w ogóle to być wrażliwym. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce zostanie złamane i prawdopodobnie złamane. Jeśli chcesz mieć pewność, że pozostanie nienaruszone, nie możesz go nikomu oddać, nawet zwierzęciu. Owin jest starannie hobby i drobnymi luksusami. Unikaj wszelkich uwikłań. Więc mówię o pewnej prawdzie, że jeśli chcemy się zbliżyć do siebie, to oznacza się, że liczymy się z tym, że druga osoba może nas zranić. I prędzej czy później to zrobi, chcący czy niechcący. Ale miłość jest gotowa pomimo to oddać się, wiedząc, że to jest jedną z cen miłości. I ostatnia myśl C.S. Lewisa. Bycie chrześcijaninem oznacza przebaczenie tego, czego nie da się usprawiedliwić, ponieważ Bóg przebacza nam to, co nie ma usprawiedliwienia. To oznacza, jeszcze inną myśl powiem, nie wiem, kto jest autorem, ale bardzo mi się podobała. Miłość to przyjąć drugą osobę taką, jaka ona jest, aby wciąż wzrastać razem. Aby wciąż wzrastać razem, że przyjmujemy siebie, tak? Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. I tu Paweł jest taki, nie jest idealistą, tylko jest realistą i wie, że w Kościele kochać drugich ludzi oznacza cierpliwie znosić siebie nawzajem. A to oznacza to wszystko, o czym wspominał C.S. Lewis, że wcale nie jesteśmy tacy super i że czasami, żeby ktoś mógł nas znieść, to nie jest takie łatwe, lekkie i przyjemne. Z tym może wiązać się ból. Ale wiecie, w słowie znosić są trzy znaczenia, które odnoszą się do tego. I chcę wam je powiedzieć. Po pierwsze, znosić w sensie wytrzymywać. Że wytrzymam jakiś ból w relacji, jakąś trudność w relacji, coś, co nas w jakiś sposób zabolało, podzieliło, tak iż może mam tej drugiej osoby tak serdecznie dosyć, że cholera bym nie wzięła. Ale pomimo to wytrzymam, zniosę to, bo jest wyższy cel. Po drugie, w słowie znosić jest to znaczenie, że coś się znosi na dół albo coś się znosi w jedno miejsce. Znosimy coś, żeby zebrać, zgromadzić, tak? Czyli inaczej znaczenie jest znosić, czyli gromadzić. Że my przez znoszenie siebie nawzajem nie chcemy siebie oddalić oddalić od siebie drugiego człowieka, brata czy siostrę w Chrystusie, ale chcemy go przynieść, zgromadzić przy sercu Boga i przy moim sercu. I trzecie znaczenie słowa znosić to jest unieważnić, unieważniać, że na przykład znosi się jakieś prawa. W tym kontekście znoszenia jedni drugich w miłości oznacza to, że znoszę, unieważniam wszystko to, co w jakikolwiek sposób uraziło mnie, czy zraniło, tak? Dlaczego? Bo Biblia mówi tak. Miłość zakrywa wiele grzechów. Miłość, tak? Zakrywa wiele grzechów. Więc przez przebaczenie unieważniamy to, ten powiedzmy grzech, czy coś, co ten ktoś zrobił wobec nas nie tak. Trzeci werset mówi Paweł dalej tak. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch jest, jak też zostaliście wezwani, w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dokładajcie starań. Czyli to się nie dzieje samo z siebie. Tak samo istnieje. I będzie dobrze. Dokładajcie starań. Czyli to coś kosztuje. To czegoś od nas wymaga. To wymaga mojego wysiłku, naszego zaangażowania, żeby zachować jedność ducha w spójni pokoju. A to wcale nie jest takie łatwe i proste. Bo na przykład w pierwszym liście Pawła do Koryntian czytamy: wzywam was, bracia, w pierwszym rozdziale od 10 wersetu, przez wglądne imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni, nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów, niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe, donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apollosa, inni ja do Kefasa, a jeszcze inni ja do Chrystusa. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Tak, czyli zwraca się Paweł do Koryntian, widząc problem, który powstał między nimi, że były pomiędzy nimi podziały. I dalej w 11 rozdziale tego listu, od 17 wiersza, mówi tak. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Czy można się zbierać nie ku dobremu, ale ku złemu? Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. Czyli podział objawia serce ludzi. Jeśli dochodzi do rozłamu, to zostaje objawione serce ludzi. Jakie tak naprawdę to serce jest? Czy jest chrystusowe i niszczy mury, czy nie jest chrystusowe i na nowo wznosi mury, które Chrystus na krzyżu zniszczył. W życiu Kościoła chyba prawie nie ma miasta, w którym jest Kościół, w którym nie doszłoby do jakichś podziałów. Ale prawdą jest też to, że tam, gdzie ludzie doprowadzili do podziału i na przykład wyszli z Kościoła z jakąś grupą ludzi, po jakimś czasie okazuje się, że oni się znowu podzielili. Ktoś sieje podział, będzie zbierać podział, tak? Tak to działa. Ale starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. W spójni pokoju. Że chcemy łączyć siebie nawzajem w spójni pokoju. W spójni. I psalm 133, krótki, piękny psalm, mówi tak. O, jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. To niczym cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, opadająca na skraj jego szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I może się wydawać, że to taki tam obrazowy psalm, ale niesie w sobie głębokie przesłanie. Jest takie w Polsce też przysłowie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Taka mądrość ludowa. Bardzo praktyczne, życiowe stwierdzenie. I ten psalm mówi tak. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tak. Dlaczego? Bo to jest jak namaszczenie olejem, czyli symbolem Ducha Świętego na kapłanie Aaronie. I to spływa po całej jego szacie. Czyli to jest obraz taki, że tam, gdzie jest zgoda, Duch Święty spływa na całe ciało. Tam spada ta rosa Hermonu, czyli obraz Bożego błogosławieństwa. Tak? Że tam będzie Boże błogosławieństwo, Duch Święty, czy Bóg przyznaje się do tych ludzi, którzy szukają zgody i chcą żyć w zgodzie. Jezus powiedział, zacytuję te jego słowa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Nie ty masz coś przeciwko bratu, ale brat coś przeciwko tobie. To zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Jezus ustawia pewne wartości. Nie uwielbienie, nie ofiara jest najważniejsza. Najważniejsze jest pojednanie. I to się odnosi do Księgi Malachiasza, gdzie Bóg zarzuca kapłanom właśnie taką rzecz w 2 rozdziale. Oto kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie. Co za wspaniały obraz, tacy wzruszeni ludzie płaczą, są poruszeni. Ale dlaczego? Że już nie zwraca się on ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. Co się stało, że Bóg nie chce tego przyjąć? Pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha, a czego pragnie ten jeden, czyli Bóg, tak? Potomstwa Bożego, strzeżcie tego zatem w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż nienawidzę jej oddalania, mówi Pan Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swą szatę, mówi Pan zastępów, strzeżcie tego zatem i w waszym duchu nie bądźcie niewierni. I chociaż tutaj prorok mówi wprost do kapłanów, że są niewierni żonom, ale myśl jest głębsza o szerszym znaczeniu. Bo ona mówi nam, że Bóg w swoim sercu nienawidzi oddalania. Nienawidzi niewierności. I to można rozumieć nie tylko do małżeństw, ale do na przykład przyjaźni czy relacji w kościele jak najbardziej też. Że Bóg nienawidzi, kiedy my kogokolwiek w naszym sercu oddalamy od siebie. Że nasze serce zamykamy na brata czy siostrę. Skoro Bóg go nie zamyka, dlaczego my tak? Jeśli pozwalamy na przykład urazie, żeby chowała się w nas i czyniła spustoszenie w naszym sercu i w naszych relacjach, budując niewidzialny mur. Nie ma go widać, ale on jest w duchu. Zniesiony, tak? Więc to też jest o małżeństwie powiedziane, ale ma to szerszy kontekst czy znaczenie. Kiedy jest powiedziane, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Jeśli Bóg złączył ludzi w kościele, bo nie ma przypadków, to broń nas Boże przed tym, żebyśmy mieli to rozdzielać. Te relacje, tak? Wprowadzać klina, czy wprowadzać jakiś mur podziału między bratem czy siostrą przez plotkę, jakieś obgadywanie, tego typu rzeczy, tak? Bo one to czynią. Więc zachowajcie jedność w spójni pokoju. I pokój to jest greckie słowo Irene, od którego mamy imię w Polsce, nie wiem czy na Ukrainie też takie imię jest, Irena. Jest. I to słowo Irene wzięło się z medycyny i oznacza zagojoną, złamaną kość, która się zrosła. Czyli, że ta kość znowu weszła w harmonię i w pokój, tak? Jest zjednoczona, chociaż została złamana. I to jest coś, co robi też właśnie taki obraz, który mówi o tym, co wprowadza pokój Boży do relacji międzyludzkie. Że te relacje mogły być złamane. Ale kiedy Bóg zaczyna działać w naszych sercach i my się jednoczymy, to złamana kość może się zrosnąć. I jest taka ciekawa rzecz, że złamana kość w tym miejscu, w którym była złamana i się zrosła, jest jeszcze mocniejsza niż przed złamaniem. Jest to też prawdą odnośnie relacji międzyludzkich, że ludzie, którzy przeszli kryzys w relacji ze sobą, czy to małżeński kryzys, czy kryzys jakiejś innej relacji brata z siostrą, czy brata z bratem i tak dalej, i właśnie znieśli siebie w miłości, wytrzymali ten kryzys, zamiast oddalić, odrzucić człowieka, w jakiś sposób symbolicznie rozwieść się z nim, to wytrzymali ten kryzys, to potem ich relacje są nie do zdarcia. Są nie do ruszenia. Bo ludzie, którzy to przeszli, ich nic nie jest w stanie już poróżnić. Bo wiedzą, że jeśli nawet jest coś, co w jakiś sposób różnica zdań powstaje, jakaś kłótnia, spór czy coś, to wiedzą, że to przejdą razem. Przejdą to razem. Pokonają to razem. W Chrystusie nie ma mocnych, żeby się nie dało dojść do zgody. Nie ma. I niesamowite dla mnie jest stwierdzenie w 8 błogosławieństwach Jezusa. Czy pamiętacie, co Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy wprowadzają pokój. Ci, co będą. Znacie dalszą część tego? Ktoś z was pamięta, jak są nazwani ci, którzy wprowadzają pokój? 5:9 Ewangelia Mateusza. Możesz to szybko wyświetlić? Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. I to jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Dlaczego? Bo teraz już możecie zrozumieć, że w kontekście właśnie tego, o czym czytaliśmy w liście do Efezjan, na temat pojednania, że dzieło krzyża przynosi pokój i pojednanie. Więc nic nie ma bliższego Chrystusowi, jak ludzie, którzy czynią pokój. Dlaczego? Bo to jest Jego serce. Bo to On sam jest. Więc my to czyniąc, stajemy się podobni do Niego. Błogosławieni są ci, którzy wprowadzają pokój, albowiem będą nazwani synami Bożymi. Synami Bożymi. Boży ludzie są do tego powołani, żeby przynosić pokój, a nie podział, tak? Dalej czytamy w 4 rozdziale listu do Efezjan, w 11 wersecie i 12 i 13, że Bóg powołał apostołów, kościele, proroków i tak dalej, ewangelistów, duszpasterzy, nauczycieli. Uczynił to po to, żeby wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań. Do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest cel dla Kościoła. Wszyscy byśmy doszli do jedności wiary. Jeszcze 16 werset. Z Niego, czyli z Chrystusa, czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Kiedy z Niego czerpie całe ciało, każdy człowiek, każdy członek ciała Chrystusowego, to każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi. I wzajemnie się zasila. Bo ciało, które jest rozdzielone, jest przerażającym widokiem. Nawet gdyby ci miał koniuszek paluszka odciąć ktoś, to się na to nie zgodzisz. Bo ci jest on kochany i drogi i chcesz go mieć. Niektórzy nie mają. Bo gdzieś palec włożyli, gdzie nie trzeba i ciak zrobiło, tak? Znam takich ludzi. Idzie żyć? Idzie. Bez nóg i rąk też idzie żyć. Ale moglibyśmy powiedzieć, takiego życia byśmy nie chcieli. Więc obraz ciała Chrystusowego, który mówi o tym, że Chrystus, kiedy czerpiemy z Niego, On nas spaja i łączy z innymi. Wiecie, dzisiaj żyjemy w świecie, który ma wpływ na Kościół, chociaż ludzi jest coraz więcej, w coraz większych skupiskach żyją, w miastach i tak dalej, gdzie jest, można powiedzieć, kupa ludzi, a ludzie są coraz bardziej samotni. Wszyscy psychologowie i tak dalej alarmują. Jest plaga samotności. plaga. Niby mamy komunikatory, jakieś media społecznościowe, ludzie mogą się ze sobą łączyć, a ludzie są coraz dalej od siebie. One wcale okazuje się, że jakby nie spełniły swojej roli, bo niekoniecznie zbliżają ludzi. Możesz mieć 5000 znajomych na Facebooku i żadnego przyjaciela w realu. I to do kościoła też się wkrada to niebezpieczeństwo, bo to tworzy pewną iluzję. Bo Jezus tutaj mówi o połączeniach, gdzie jesteś blisko człowieka, jeden z drugim złączony. A ponieważ są ludzie, którzy zetknąwszy się, zderzywszy się z tym, że ten drugi człowiek potrafi być mi niemiły, wkurza mnie, irytuje mnie, no to ja sobie pójdę z tego kościoła na przykład i sobie tak, jak to się kiedyś mówiło, staję się wolnym elektronem, to jestem to tu, to tam, ja mam społeczność, bo mam, znam wierzących z Facebooka, czy z Instagrama, czy skądś tam. Ale to nie jest żadna relacja. Może to być dobre, jak jesteś jedyny sam jak palec, to fajny jest i taki kontakt. Ale jak tak naprawdę to staje się prowizorką, staje się namiastką, bo staje się w miejsce, ma zastąpić prawdziwe relacje, bo one są trudne, a ja nie chcę trudu, bo ludzie się stają coraz bardziej wygodni i chcą mieć wszystko zaraz, więc jak jest trudne, to odchodzę. Dlatego na przykład tyle rozwodów, no bo po co mam się męczyć, to lepiej się rozejść, tak? Takie głupie rozumowanie ludzi. Zamiast przejść próg, w którym ja się zmieniam i druga osoba się zmienia, to łatwiej coś takiego zrobić, tak? I wtedy ludzie nie są związani z nikim, tak naprawdę. Albo są bardzo luźno powiązani, jeśli są z kimś powiązani. Natomiast to, co robi Jezus, to sprawia, że każdy łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Tylko w ten sposób wszyscy mogą rosnąć w otoczeniu miłości. Z naszym powołaniem jest służba jednania. Jeszcze może jeden fragment z listu do Koryntian drugiego tym razem, gdzie Paweł mówi tak. Piąty rozdział od 18 wersetu. Wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Czy zdajesz sobie sprawę, czy nie? Jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy, to dzisiaj już sobie będziesz z tego sprawę zdawać. Jeśli się zastanawiałeś, do czego jesteś powołany, to tutaj wiesz do czego. To jest jeden z elementów naszego powołania. Zostało nam zlecone powołanie, byśmy byli ludźmi pojednania. Ludźmi, którzy jednają innych z Bogiem i ze sobą nawzajem, bo to jest nierozerwalnie ze sobą związane. I powiem wam, że w historii Kościoła w Starogardzie jest coś, co jest dla mnie niesamowite. I chcę wam pokazać, jak ja to widzę, żebyście mogli na to spojrzeć moimi oczami. Bo jest w tym coś, uważam, niesamowitego. Kościół tu się rodził w bólach. I jak wiele kościołów, my również w naszej historii mamy historię, kiedy różne rzeczy próbowały uderzyć i złamać ten kościół, podzielić go. Pojawił się tu swego czasu misjonarz pewien. Na początku się dużo rzeczy działo. Wspaniałych, wydaje się, wspaniałych. Ludzi się gromadzili, zbierało, coraz więcej ludzi było. Ale jego ambicje doprowadziły do tego, że ten kościół doświadczył podziału. I to było widać w jego życiu, bo również 3 żony chrześcijanki zostawił, tak? 3. Ale pomimo tego wytrwaliśmy i Bóg uczynił coś niezwykłego w Starogardzie. Bo doprowadził do tego, że 2 różne społeczności połączyły się w jedno w Starogardzie. Były tu 2 społeczności różne, które się spotykały. Ale przyszedł moment, kiedy Duch Święty w taki sposób zaczął działać, że doszło do oficjalnego połączenia tych 2 społeczności. I powiem wam, że to jest niebywała historia, która nie za często się zdarza. O, w miastach prawie że nie ma kościoła, który jest jakiś dłuższy czas funkcjonuje, który by nie doświadczył jakiegoś rodzaju uderzeń, rozłamów, podziałów i tak dalej. Ale kościoła, który by doświadczył połączenia, jak to się mówi, z świeczką szukać, jak igły w stogu siana. Ale to nie wszystko. Dlatego, że fakt, kiedy w 20 roku wybuchł kolejny etap wojny na Ukrainie, że tak wielu Ukraińców przyjechało do Starogardu też, małego miasta, gdzie tam, nie wiem, do dużych ośrodków łatwiej byłoby pewnie przyjechać. I też wydarzyła się niesamowita historia. Bo przecież to były nabożeństwa ukraińskie. I od 20 roku w Polsce, w kazecie, mówię tylko o samym kościele zielonoświątkowym, powstało kilkanaście zborów zielonoświątkowych ukraińskich. Ukraińskich, ale nie w Starogardzie. Chociaż też tu była taka wspaniała możliwość. Okazało się, że Bóg coś czyni pośród nas wyjątkowego. Że zamiast jakby dwie osobne społeczności, to Ukraińcy bardziej lgnęli do polskiej społeczności. I oto dzisiaj jesteśmy razem. Tak mniej więcej pół na pół, a może czasami jest więcej Ukraińców niż Polaków na nabożeństwa. Coś Bóg uczynił niesamowitego, wiecie? Zwróćcie też na to uwagę, że Bóg łączy tu w Starogardzie bardzo różnych ludzi. Ja nie jestem ze Starogardu. Tu jest mnóstwo ludzi, którzy w kościele, Polaków na przykład, którzy nie są wcale ze Starogardu. Piotra, rodzinę Piotra z Irlandii przywiał. Czy Duch Święty przywiał, tak? Bóg połączył w Starogardzie ludzi naprawdę z różnych miejsc na świecie. I w Polsce, można powiedzieć, że już nie tylko w Polsce, bo i z Ukrainy. Że na Ukrainie nawet Ukraińcy wy się nie znaliście. A mało kto może się znał. A tu się poznaliście, tak? Że jest w tym coś naprawdę niesamowitego i to mi pokazuje, że Bóg coś niezwykłego czyni i dlatego właśnie to tak bardzo też to w sercu mi grało, żeby to słowo łączyć było w tej naszej wizji. Bo Bóg naprawdę w Starogardzie łączy ludzi. Łączy ludzi. Czyni z nas jedno, chociaż jesteśmy różni, inni i tak dalej. Nie tylko w wymiarze narodów na przykład, czy z różnych miejsc, ale też pokoleń. Że pośród nas jest tyle pokoleń i że te pokolenia ze sobą razem są też połączone. W służbie, w jakiś inny sposób. Tak, że Bóg naprawdę łączy nas na różne sposoby. Na różne sposoby. I to jest nasz znak. Coś, co wyróżnia nas spośród wielu innych kościołów w innych miastach. One nie mają podobnych historii. My mamy tą historię. To jest coś, co stanowi o naszej wyjątkowości i uważam, że to wskazuje, czy też akcentuje, co Bóg chce pośród nas szczególnie uczynić. Co jest jakby takim naszym imieniem jako kościoła, że w tym kościele dochodzi do pojednania. Czy we wszystkich wymiarach? Nie. Czy to oznacza, że nie ma co robić, żeby te połączenia były jeszcze bliższe, mocniejsze, większe? Ależ owszem, że jest. Jest co robić. Duch Święty ma nadal nad czym pracować w nas, tak? Więc to oznacza, że jako Kościół chcemy tworzyć przestrzeń do tych połączeń. Stąd na przykład są grupy domowe i chcemy więcej tych grup domowych, chcemy pracować nad tym, żeby tu u nas w kościele było więcej grup domowych, bo te grupy domowe dają przestrzeń na bliższe relacje, których się nie da w samym kościele na nabożeństwie zrobić. Tak? To jest to, co my możemy, jak wyjść naprzeciw temu, żeby następowało to, co mówił list do Efezjan 4,16. Czerpiąc z niego, łączyć się ze sobą nawzajem, w grupach domowych, w zespołach służby, na przykład służby uwielbienia, w zespołach liderskich, żeby łączyć dzieci przez szkółki niedzielne po to, żeby tworzyły się powiązania, więzi, relacje, połączenia. Połączenia. Na wszelki możliwy sposób, żeby małżeństwa jeszcze bardziej były połączone. Mamy już za sobą jedną grupę, taką jakby typowo dla małżeństw, i myślę, że niedługo ruszą kolejne edycje dla kolejnych małżeństw, po to, żeby umacniać małżeństwa, po to, żeby były bliżej ze sobą. Ostatni fragment jeszcze Słowa Bożego przeczytam. I opowiem pewną przypowieść. Nie z Biblii, ale przypowieść. Apostoł Paweł powiedział takie słowa. 9 rozdział 1 listu do Koryntian od 19 wersetu. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. Choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. Idea i myśl, którą tu wyraża apostoł Paweł, jest taka, że on szuka tego, co łączy. Ludzi innych, różnych. Ktoś jest bez prawa, to on szuka tego, co łączy go z tym człowiekiem bez prawa. Jeśli ktoś żyje pod prawem, chodzi o mojżeszowe prawo, to on szuka tego, co łączy go z tymi ludźmi, którzy żyją pod prawem. Czyli innymi słowy powiedziałbym tak. Apostoł Paweł był człowiekiem, który budował mosty. Mosty, które łączą ludzi. Mosty, które pokonują pewne przeszkody, różnice, aby można było się przez nie przejść i spotkać ze sobą. I chcę wam powiedzieć taką pewną przypowieść o moście właśnie, która obrazuje to, co jest w Bożym sercu, jest w moim sercu, i takimi chcę, żebyśmy byli, i takim kościołem, żebyśmy byli. Był sobie most. Nieduży. Mały mostek. Przez rzekę. Który łączył dwie różne krainy. I ten most rzeczywiście służył do tego, że ludzie się spotykali ze sobą. Był jakiś handel, wymieniali się rzeczami i tak dalej. Był, on łączył te dwie różne krainy, był środkiem do komunikacji i tak dalej. Aż pewnego dnia wydarzyło się coś takiego, że jedni ludzie poczuli się nierozumiani przez drugich. W jednej krainie nierozumiany przez drugich. I wiecie, jak to bywa? Od słowa do słowa zaczęły padać coraz cięższe, niczym kamienie. I ten most zaczął się kruszyć. Ale ludzie tego już nie widzieli, bo patrzyli na swój ból, na to, że oni mają rację, tamci racji nie mają i tak dalej. I pewnego dnia most zawalił się. I w tym krzyku przez rzekę ludzi do siebie nastała cisza. Bo nagle do nich dotarło, że zniszczyli to, co ich łączyło. Polskie przysłowie mówi, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ale podobną myśl powiedział taki historyk, polityk rzymski z pierwszego wieku przed Chrystusem, Solutiusz, który powiedział taką myśl. Myślę, że bardzo mądrą i fajną. Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną. Przez niezgodę wielkie upadają. Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę wielkie upadają. Tyle razy widziałem, zapewne wy też mieliście okazję spotkać niejedną taką sytuację albo słyszeć. Nie musi dojść zaraz do wielkiej wojny, ale często od słowa do słowa, od małych nieporozumień, niedopowiedzeń, niczym kamyki, które się zbierają i z tego urośnie taka góra, powstanie taki mur, że już nie widzisz tej drugiej strony, tej drugiej osoby. Bo ten mur tych nieporozumień, różnych rzeczy zbudował przeszkodę między wami. Coś, co was oddziela, albo ludzi oddzieliło od siebie. I widzieliśmy upadki małżeństw. Chociaż na początku łączyła wielka miłość. Dlatego, że te właśnie różne rzeczy sprawiły, że te powiązania zostały zerwane. Widzieliśmy upadki zespołów, gdzie ludzie zamiast współpracować, zaczęli rywalizować ze sobą. Widzieliśmy kościoły, które zamiast być miejscem pokoju, stały się polem walki. Walki. I tylko diabeł zacierał ręce z tego powodu. Tylko diabeł. Mam w sercu to od dawien dawna. Bóg to włożył w moje serce. Ja chcę być budowniczym mostów, nie tym, który je rozwala. Budować pomosty. Na ile to jest tylko możliwe. Apostoł Paweł też napisał: ze wszystkimi ludźmi starajcie się mieć pokój, o ile to od was zależy. Nie zawsze od nas zależy. W tym cały ambarans, powiedział jeden wieszcz narodowy Polski, by dwoje chciało naraz. W tym cała sprawa, żeby dwoje chciało naraz. Jeżeli ja chcę, a druga strona nie chce, to tego nie przeskoczę. I w tym jest ta mądrość Pawła. O ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. O ile ode mnie zależy, to nie chcę, żeby po mojej stronie była jakakolwiek przeszkoda, która miałaby służyć temu, że nie jest możliwe połączenie. Nie jest możliwa więź. Bo Bóg łączy. To jest marzenie dla Kościoła, moje marzenie, które wierzę, że jest w Bożym sercu, z Bożego serca płynie i z tego serca je przyjąłem. Żeby taki był Kościół w Starogardzie. Żebyśmy kochali żarliwie jak Jezus, aby łączyć ludzi ze sobą. W tym sensie, żebyśmy coraz bliżej byli Boga. Coraz bardziej z Nim zjednoczeni, chodzący w jedności z Nim. I też bliżej siebie tu nawzajem, czyli coraz bardziej zjednoczeni ze sobą. W coraz lepszych, głębszych relacjach. Ale też i otwarci na ludzi z zewnątrz. Nie zamknięci tylko w swoim gronie, broń Boże. Ale otwarci na tych ludzi, którzy są poza nami, żeby ich przyciągnąć. Żeby rzucić te kładki, te pomosty przez te rzeki, które dzielą nas od innych ludzi, zbudować te pomosty, dzięki którym będzie możliwe nasze spotkanie się z innymi ludźmi, aby i ich przyłączyć do ciała Chrystusowego, do tego pojednania z Bogiem. Bo to jest kwestia tak naprawdę życia i śmierci tych ludzi. Więc pomódlmy się. Jakie jest twoje serce dzisiaj? Czy jesteś kimś, kto chce być Synem Bożym, czy Córką Bożą? Podobno do Jezusa, człowiekiem, który przykłada rękę do tego, żeby tu było coraz więcej połączeń, żeby usuwać wszystko to w nas, co oddziela nas od innych ludzi, co sprawia, że jest wygodnie mi się zamknąć w sobie, może w jakimś swoim bólu czy urazie, zamiast otworzyć się i wyjść z siebie poniekąd, wyjść poza siebie, żeby zbliżyć się do drugiego człowieka. Tak, to jest ryzyko miłości. Że wyjście może oznaczać, że to ciebie zaboli, bo ktoś cię nie zrozumie, ktoś cię może zrani, ale pomimo to zniesiesz to, bo chcesz kochać. Chcesz kochać jak Jezus, tak samo żarliwie jak On. Choć wiedział, że umiera za ludzi, których cała masa go odrzuci, wyklnie inne złe rzeczy zrobi, myśląc o nim źle. Panie, przychodzimy do ciebie jako Kościół, bo chcemy w tym wzrastać, to podkreślać, w tym umacniać się i budować w nas jedno serce. Jedno serce, które jest połączone z Twoim sercem i czerpie z Twojego serca, aby Twoją miłość poprzez nas zanosić do ludzi wokół nas. Żeby nasze serce było otwarte, żeby tam nie było żadnego zatoru, czegokolwiek, co hamuje przepływ Twojej miłości poprzez nas do życia innych ludzi. Burz w nas wszelkie mury, wszystko to, co sprawia, że jesteśmy czy zamknięci w sobie, czy zamknięci na innych ludzi, że zamykamy swoje serce na brata, siostrę, na drugiego człowieka, który dzisiaj być może nie jest moim bratem, ale jest mi przykry i robi mi na złość. Ale mimo to chcemy otworzyć nasze serce na Niego, żeby spotkała go z naszej strony nie, że odpowiadamy pięknym za nadobne, złością na złość, ale że odpowiadamy na złość miłością, na zło dobrem. Bo taki jest Twój styl, taki jesteś Ty. Więc Panie, dziękuję Ci za to wszystko, co Ty uczyniłeś już w tym Kościele. Jest to dla mnie niesamowite. Chwała Tobie za to, co Ty uczyniłeś pośród nas. Za te wszystkie połączenia i niesamowite Twoje dzieło, które dokonałeś wśród nas. A my poddaliśmy się Tobie, byś mógł to pośród nas uczynić. I rozumiemy, że chcesz poprzez nas uczynić z nas znak dla innych ludzi, że jest pokój, że jest przyjaźń, że jest możliwe pojednanie z Bogiem i z innymi ludźmi, że jest szansa, że Ty dajesz tą szansę, że w Tobie człowiek samotny przestaje być samotny, że tutaj w tym Kościele ludzie będą mogli znaleźć przyjaciół. Być może ktoś pośród nas tak naprawdę czuje się samotny, niezrozumiany i nawet w Kościele tutaj możemy być kimś, kto jest samotny pośród ludzi. Ale Ty, Boże, daj nam coraz więcej Twojego serca w nas, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby ktoś pośród nas takim miał pozostać. Odłączonym, oddzielonym, osamotnionym. O nie, Panie. Ty spraw, że nasze serce będzie coraz większe, coraz bardziej szeroko otwarte na innych ludzi. Bo Ty masz ogromne, wielkie serce, które otworzyłeś dla nas wszystkich i przygarnąłeś, przyjąłeś nas wszystkich. I my tak samo chcemy. Tak jak Ty, Panie. Przygarniać innych ludzi takimi, jakimi są. Nawet jeśli to czasami jest dla nas trudne. I nawet dobrze, że jest trudne. Bo dzięki temu my mamy szansę się zmienić i bardziej do Ciebie upodobnić. Coś może w nas umrzeć. Ten nasz egoizm może być dobijany w nas. Abyśmy wzrastali w Twojej miłości. Abyśmy wychodzili poza siebie, poza to, co jest nam wygodne, poza naszą strefę komfortu. Łamali siebie, kruszyli nasze zatwardziałe czasami serca. Aby stały się bardziej miękkie i wrażliwe. Aby były gotowe przyjąć tych ludzi, których Ty zechcesz tu przysłać, ale też tych ludzi, do których to my pójdziemy. My pójdziemy. Nie zatrzymamy tego, co Ty nam tutaj dałeś dla samych siebie, ale zechcemy tym się podzielić z innymi. Dać im taką możliwość, że mogli tego doświadczyć. Czy wybiorą to, to już jest też ich wybór. Ale my chcemy im to pokazać, że to jest możliwe, że mogą tego doświadczyć. Mogą pojednać się z Tobą. Z prawdziwym, żywym Bogiem. I mogą pojednać się z innymi ludźmi. Doświadczyć bliskości i relacji, których nigdy nie doświadczyli. Niech to się stanie, Panie. Używaj nas i tego Kościoła, żeby w tym mieście i okolicach mogło dokonać się coś jeszcze większego. Żeby to miasto zajaśniało Twoją chwałą. Chwałą przez to, że jak Ty powiedziałeś, że gdzie tam, gdzie ludzie żyją w jedności, tam świat zaczyna wierzyć w Ciebie i rozumieć, że Ty jesteś posłany przez Ojca. Nie ma większej siły w tym wszechświecie jak jedność Kościoła i nie ma większego świadectwa w tym świecie jak jedność Kościoła. W tym tak bardzo podzielonym świecie, gdzie ludzie ciągle są w wojnach ze sobą, jeden staje przeciwko drugiemu, jeden wylewa hejt na drugiego. My nie tacy chcemy być. My chcemy być światłem, które świeci w tym morzu ciemności i jest latarnią, która pozwala innym dobić do tego bezpiecznego portu, gdzie mogą odnaleźć ukojenie dla swojej duszy, uleczenie swoich ran w Twojej miłości i w Twoim pokoju. Bo tu prawdziwy jest pokój i niech Twój pokój rządzi w naszych sercach i w tym mieście i w tym Kościele jako znak dla tego miasta. Znak dla tego miasta. Niech inni ludzie to zobaczą pośród nas. My nie chcemy być zamknięci, ale chcemy być otwarci dla innych, żeby inni mogli to zobaczyć. I też przez to zobaczyć Ciebie i Twoją wspaniałą chwałę. I zapragnąć jej, zechceć zbliżyć się. A kiedy tu przyjdą, to nie poczują się sami, bo nikt się nimi nie zainteresuje. Ale zobaczą troskę i miłość ze strony tych, którzy tutaj są. Bo pragniemy nowych ludzi i chcemy być otwarci na ich przyjęcie. Niech się tak stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.